Witam Was wszystkich tutaj, tych, którzy nas oglądają, tych, którzy dzisiaj tutaj są, skądkolwiek dzisiaj do nas też przyjechaliście. Jest taki czas wakacji, czas odpoczynku, czas, kiedy wielu z nas jest także nad morzem. I ja dzisiaj też będę chciał mówić o morzu, tylko trochę innym. O morzu, przed którym czasami każdy z nas staje, albo nawet sobie nawet nie zdaje z tego sprawy. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zanurzyli się w historię. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali dosyć duży fragment Bożego Słowa i zanurzyli się tak głęboko w historię, którą tak naprawdę dobrze znamy, ale wierzę, że wiele, wiele rzeczy jest w niej, z których możemy wynieść do naszego życia, do sytuacji, w których się często znajdujemy, do morza, przed którym my stajemy. Więc myślę, że już się trochę domyślacie, o czym będę mówił. Jeśli mamy Biblię, otwórzmy sobie na drugiej księdze Mojżeszowej, na 14 rozdziale od pierwszego wersetu zaczniemy czytać. Pan powiedział do Mojżesza, powiedz synom Izraela, aby zawrócili i rozbili obóz przed Pi-Hiriot, pomiędzy Migdol, a morzem naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie obóz naprzeciw niego nad morzem. Faraon bowiem powie o synach Izraela, pobłądzili w ziemi, pustynia ich zamknęła i zatwardzę serce Faraona, także będzie ich ścigał. I będę wysławiony dzięki Faraonowi i dzięki całemu jego wojsku, a Egipcjanie poznają, że ja jestem Pan. I tak uczynili, gdy doniesiono królowi Egiptu, że lud ucieka, odmienił serce Faraona i jego sług przeciw ludowi i powiedział, co zrobiliśmy, że zwolniliśmy Izraela od służenia nam. Zaprzągł więc swoje rydwany i wziął ze sobą swoich ludzi. Wziął też 600 wyborowych rydwanów i wszystkie rydwany Egiptu oraz przełożonych nad każdym z nich. I Pan zatwardził serce Faraona, króla Egiptu, który ścigał synów Izraela. Synowie Izraela wyszli jednak pod potężną ręką i Egipcjanie ścigali ich. Wszystkie konie, rydwany Faraona, jego jeźdźcy i wojska i dogonili ich w obozie nad morzem niedaleko Pi-Hahirot, naprzeciw Baal-Sefon. A gdy Faraon zbliżył się, synowie Izraela podnieśli swoje oczy i spostrzegli, że oto Egipcjanie ciągną za nimi i bardzo się przerazili. Wtedy synowie Izraela wołali do Pana i mówili do Mojżesza, czy dlatego, że nie było grobów w Egipcie, wyprowadziłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Dlaczego nam to uczyniłeś, że nas wyprowadziłeś z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci tego w Egipcie? Zostaw nas w spokoju, abyśmy służyli Egipcjanom, bo lepiej nam było służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Mojżesz odpowiedział ludowi, nie bójcie się, stójcie i patrzcie na wybawienie Pana, który wam dziś okaże. Egipcjan bowiem, których teraz widzicie, nie zobaczycie nigdy więcej. Pan będzie za was walczył, a wy będziecie milczeć. I Pan powiedział do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, aby ruszyli, ty zaś podnieś swą laskę, wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je. A synowie Izraela niech idą środkiem morza po suchej ziemi, a oto ja zatwardzę serce Egipcjan, że wejdą za nimi i będę wysławiany dzięki Faraonowi i całemu jego wojsku, jego rydwanom i jeźdźcom. Egipcjanie poznają, że ja jestem Pan, gdy będę wysławiony dzięki Faraonowi, jego rydwanom i jeźdźcom. Wówczas anioł Boga, który szedł przed obozem Izraela, przeszedł na jego tył. Słup obłoku również odszedł przed niego i stanął za nim. Wszedł więc między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Ten był dla Egipcjan obłokiem ciemności, ale Izraelitom oświetlał noc. W ten sposób jedni do drugich nie zbliżyli się przez całą noc. Wtedy Mojżesz wyciągnął rękę do morza, a Pan rozpędził morze silnym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i osuszył morze, a wtedy się roztąpiło i synowie Izraela szli środkiem morza po suchej ziemi. Woda była dla nich murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie zaś ścigali ich i wyszli za nimi wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy w sam środek morza. O straży porannej Pan spojrzał na obóz Egipcjan ze słupa ognia i obłok i pomieszał wojska Egipcjan i odrywał koła ich rydwanów, także z trudem je wlekli. Egipcjanie powiedzieli więc, uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za niego przeciw Egipcjanom. Pan powiedział do Mojżesza, wyciągnij rękę nad morze, aby woda wróciła na Egipcjan, na ich rydwany i na ich jeźdźców. Mojżesz wyciągnął więc rękę nad morze, a ono o poranku powróciło do swojej mocy. Egipcjanie zaś uciekli mu naprzeciw. Tak Pan pogrążył Egipcjan w środku morza. Wtedy wody wróciły i okryły rydwany i jeźdźców i całe wojsko Faraona, które weszło za nim w morze. Nie pozostał ani jeden z nich, lecz synowie Izraela szli po suchej ziemi środkiem morza, a wody były dla nich murem po ich prawej i lewej stronie. Tak Pan w tym dniu wybawił Izraela z ręki Egipcjan. I Izraelici widzieli martwych Egipcjan na brzegu morza. Izrael widział to wielkie dzieło, które Pan dokonał nad Egipcjanami. I lud się bał Pana i uwierzył Panu oraz Mojżeszowi, jego słudze. Historia, która dzisiaj, kiedy ją czytamy, wydaje się to, co możemy więcej z niej wyciągnąć. Często jest używana i mówi o tym, jest takim przesłaniem także dla tych, którzy przychodzą chrzest, do czego też tu wrócimy. Ale ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na tą historię troszeczkę inaczej. Żebyśmy poczuli to, co czuli tamci, ten lud wybrany w tym momencie, kiedy stanął przed morzem. Musimy zrozumieć, w jakiej sytuacji się znaleźli. To nie ścigało ich coś, co było małe, co można było pokonać. Praktycznie patrząc z punktu ludzkiego, militarnego, historycznego tamtych czasów, to, co ich ścigało, to egipska armia, która w owym czasie była najpotężniejsza w swoim regionie. Najpotężniejsza armia, która słynęła z tego, że walczyła właśnie na rydwanach, której nikt nie mógł się sprzeciwstawić w dawnym czasie. Ścigała lud, który był jeszcze niedawno niewolnikami, który nie był wyćwiczony w walce, który nie był przygotowany do takiej walki, a już na pewno nie do walki z rydwanami. A przed nimi morze, można powiedzieć, są w pułapce. Są w miejscu, w którym no, żadne rozwiązanie nie wydaje się dobre. Ale dlaczego znajdują się w tym miejscu? Mają pierwsze pretensje do Mojżesza, mają pretensje, że dlaczego ich wyprowadził. Ale gdy tak przyjrzymy się bardziej, bliżej temu historycznemu punktowi, z Egiptu były trzy drogi, które mogły ich doprowadzić do miejsca, do którego zdążali, do ziemi obiecanej. Jedna z tych dróg wiodła przez kraj Filistynów, także kraj, który miał potężną armię, który umiał walczyć. Jeszcze w tym czasie Izrael nie był gotowy zmierzyć się z tym ludem. Druga droga wiodła przez piaszczystą, suchą pustynię, przez sam środek, przez miejsca, które są naprawdę bardzo, bardzo gorące. I trzecia, którą w tym czasie wybrali, która doprowadziła ich do miejsca, o którym czytamy, mamy bardzo dokładny opis, gdzie się Pan Bóg im kazał zatrzymać. I z tekstu wynika to, co czytaliśmy, że to Pan Bóg im każe w tym miejscu obóz zakładać. To Pan Bóg ich kieruje w to miejsce. To Pan Bóg chce, żeby właśnie w tym miejscu stanęli, w tym miejscu mieli obóz. I to jest takie pierwsze pytanie, które się pojawia. Dlaczego Pan Bóg prowadzi ich w takie miejsce? Dlaczego prowadzi ich w miejsce, w którym staną się w potrzasku, w którym znajdą się tak naprawdę w pułapce? Pan Bóg rzekł do Mojżesza i mamy dokładne miejsce, gdzie oni mają stanąć, dokładne miejsce, w którym mają się zatrzymać. Jest to miejsce, w którym, gdy patrzymy z całości, no to widzimy, że jest to miejsce pułapki. Dlaczego czasami w naszym życiu dochodzimy do miejsca, w którym wydaje nam się, że jest pułapka? Dlaczego czasami, kiedy zaufamy Bogu, dlaczego czasami, kiedy robimy to, co jest słuszne, co Bóg nam powiedział, co odebraliśmy, znajdujemy się w miejscu, w którym wydaje nam się, że to nie jest to, coś może pomyliliśmy? Dlaczego czasami stajemy w miejscu, w którym możemy zadać tylko pytanie Bogu, Boże, dlaczego, co mam zrobić? Przecież Ci ufałem. Wiecie, Bóg jest niesamowity, bo Bóg nie boi się takich rozmów z nami. On się nie obraża i nie mówi, wiesz, no czemu mi nie ufasz? On nie boi się podejmowania rozmowy z nami. Wręcz przeciwnie, on mówi zawsze o tym, żebyśmy mieli z nim relacje, abyśmy z nim rozmawiali, abyśmy do niego mówili, abyśmy mu zadawali pytania, dlatego że gdy Bóg coś robi w naszym życiu, to nie boi się brania za to odpowiedzialność. Więcej on i jego drogi są dobre, chociaż my czasami z naszego punktu widzenia, kiedy podążamy za Bogiem, tego nie widzimy. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli bliżej wersetowi 11 i 12. Pisze tam tak. Wtedy synowie Izraela wołali do Pana i mówili do Mojżesza, Czy dlatego, że nie było grobów w Egipcie, wyprowadziłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Dlaczego nam to uczyniłeś, że nas wyprowadziłeś z Egiptu? Czy nie mówiliśmy ci tego w Egipcie? Zostaw nas w pokoju, abyśmy służyli Egipcjanom, bo lepiej nam było służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni. Pretensje. Pretensje, które się pojawiają. Pretensje, które się w nich pojawiają, można powiedzieć, no są uzasadnione. Ale już zapomnieli o tym, co się działo, kiedy Faraon nie chciał ich wypuścić. Zapomnieli o plagach, które wyszły. Zapomnieli o tym, jak wielki skarb wynieśli z Egiptu, bo o tym też czytamy we wcześniejszych fragmentach. W tej chwili widzą tylko morze przed sobą i Faraona za nimi. I mają pretensje do Egiptu, ale więcej. W tym miejscu widzimy także ich charakter. W tym miejscu widzimy też charakter często, który jest w nas, który widzę w sobie. Charakter, który jest bliski niewolnikom. W tym miejscu oni odzywają się jak typowi niewolnicy. Lepiej nam było tam. Tam byliśmy zniewoleni, tam byliśmy pod nimi, tam pomimo, że może nas zabijali, wykorzystywali, pomimo, że byliśmy niewolnikami, stanem, który może nam już dzisiaj jest mało znany, a przynajmniej w tej części świata, niewolnictwo już możemy o nim czytać w historii, możemy myśleć o tym, że to było kiedyś, w Biblii się z nim spotykamy, w Starym Testamencie w szczególności, ale jest czymś nam mało znanym. W każdym razie wiemy, że niewolnictwo nie było niczym dobrym, ale czy aby na pewno niewolnictwo jest czymś, co jest już tylko przeszłością, historią? Ciekawą rzeczą jest, że nawet psychologia rozpoznaje coś takiego jak syndrom szczęśliwego niewolnika. To jest syndrom człowieka, który jest szczęśliwy w tym, w czym się znajduje, chociaż to niszczy jego życie, chociaż to związuje jego życie, chociaż to powoduje bardzo zły stan jego życia, to on jest niewolnikiem w dzisiejszym czasie, niewolnikiem tego, czym jest związany, czy to alkoholu, czy jakiejś chorej relacji, czy czegokolwiek innego, co dzisiaj związuje ciebie w miejscu, w którym jesteś. Kiedy czytamy ten fragment, kiedy widzimy to, co oni mówią do Mojżesza, widzimy taki syndrom niewolnika w tych ludziach. Oni wspominają coś, co było złe, coś, co nie było dla nich dobre, ale wspominają i mówią o tym tak, jakby to było najlepsze. Też jest coś takiego jak syndrom sztokholmski. To jest taki syndrom, który mówi o tym, że ci, którzy są prowadzeni przez terrorystów czy przez kogoś, kto na przykład napada na jakiś budynek i bierze zakładników, po jakimś czasie tak bardzo utożsamiają się ci zakładnicy z tym człowiekiem, że zaczynają odczuwać wszystko w ten sam sposób, jak ten, który na nich napadł, który chce im wykonać krzywdę i to, co im robi, nie jest niczym dobrym. Nawet jeśli poprowadziły go do tego miejsca, powiedzmy, słuszne przyczyny. Egipcjanie byli narodem, który ich zniewolił. Izrael był pod ich niewolą, ale z tego miejsca wygląda, jak już wszystko byłoby lepsze. Jakby to, co było tam, było bardzo dobre, a teraz Mojżesz wyprowadził ich w miejsce, w którym jest źle i to, co ich czeka, to jest tylko i wyłącznie zło. Czasami w miejscu, w którym jesteśmy, tak samo narzekamy na Boga, tak samo myślimy w swoim sercu, tak samo się zachowujemy, jakby to, co się działo, jakby to, co przeżywamy, było czymś bardzo złym. I mówimy i wspominamy, a kiedyś było lepiej. Mogłem nie iść za Bogiem, mogłem robić coś innego, mogłem nie podejmować takiej decyzji trudnej, bo dzisiaj jestem w miejscu, w którym jestem. Ale to, co wspomniałem na początku, że Pan Bóg nie boi się takiej rozmowy. Pan Bóg nie boi się, kiedy przychodzisz do Niego i wylewasz przed Nim swoje serce. Pan Bóg widzi, co jest problemem w twoim życiu, ale więcej, Pan Bóg chce, żeby to się zmieniło. On Izraela prowadzi w to miejsce, tak jak rozpoczęliśmy, doprowadził ich do tego miejsca, konkretnie wyznaczył im miejsce, w którym mają stanąć. Więcej, on wiedział, że Faraon za nimi ruszy, więcej, on sam zatwardził serce Faraona, żeby Faraon za nimi ruszył. To wynika z tego tekstu. Dlaczego Pan Bóg to robi? Pomyślimy sobie, no co ten Pan Bóg chce zrobić? Pan Bóg doprowadza ich do tego miejsca. Bóg sprawia, że serce Faraona staje się twarde, więcej mówi, że sprawi, że za nimi ruszy. Dlaczego? Czy dlatego, że Pan Bóg nie chce, żebyś ty i ja, żebyś był niewolnikiem w swoim życiu. Pan Bóg z rodu wybranego chce uczynić wojowników. Chce uczynić lud, który będzie w stanie zdobyć ziemię obiecaną, który będzie w stanie stanąć naprzeciwko każdego przeciwnika i powiedzieć nie, że jestem taki silny i wielki, ale jest ze mną Pan. Co Bóg mówi do Mojżesza? To dzięki Faraonowi i jego rydwanom mnie uwielbią i poznają, że ja jestem Pan. To Bóg swój cel przeprowadza w tym miejscu. To Bóg ma zadanie by zmienić Izrael, zmienić ciebie i mnie, zmienić swój lud wybrany tak, aby to, co przechodzi, sprawiło, że już przestajesz być niewolnikiem. Przestajesz być w swojej mentalności, w swoim podchodzeniu do problemów, w tym, co myślisz, w tym, co wspominasz, że cały czas żyjesz przeszłością, że cały czas żyjesz tym, jak było dobrze, kiedy byłeś niewolnikiem, że cały czas, pomimo, że już łańcuchy na twoich nogach zostały zdjęte, zostajesz osobą zbawioną, tak samo ty, ja. Ale czasami nasza mentalność, nasze myślenie dalej jest niewolnicze. Tak jakbyśmy dalej podlegali grzechowi, tak jakby grób nie był pusty, tak jakby Pan Jezus nie umarł za nas. Bóg nie chce takiego życia dla nas. Bóg chce, żebyśmy stali się ludem wolnym, ludem takich wojowników, którzy są w stanie patrzeć na Pana i mówić to, co Mojżesz mówi, to Bóg będzie za was walczył. Wy macie tylko stać, patrzeć i być cicho. I być ludem, którego Bóg wybrał i którego Bóg uczy, że to, co jest za tobą, może się zmienić. Różne są drogi. Różne drogi prowadziły z Egiptu do ziemi obiecanej. Wiemy, że to, co później będzie, kiedy przejdą to morze, to będą jeszcze chodzić 40 lat, dlatego że pokolenie będzie musiało wymrzeć, dlatego że nie ufało Bogu, pomimo wielu rzeczy, które oglądało. Różne drogi są w naszym życiu. Możesz wybrać prostą drogę, możesz wybrać drogę, która nie ma aż tak dużo przeciwności. Jakoś przeżyć to życie. Ale to, co Bóg ma dla ciebie, to nie jest prosta droga, ale to jest droga, na której się będziesz zmieniał, na której będziesz stawał się takim właśnie wojownikiem, który oddaje cześć Bogu, który idzie do przodu i kiedy staje naprzeciwko temu, co przed nim jest, choćby to było wielkie morze, do nie do przebycia, to przestajesz ufać temu, co widzisz, a zaczynasz ufać temu, którego nie widzisz w swoim życiu dzisiaj może. Bóg chciał, żeby Izrael także zobaczył, jak wielki Bóg ich prowadzi. Bóg tego chce też w twoim życiu, gdy stajesz dzisiaj przed morzem. Może twoim morzem dzisiaj jest jakaś niedoskonałość. Coś, przed czym stoisz i mówisz sobie, nie, nie dam rady, nie przejdę tego, nie przejdziemy dalej. Jest miejsce, do którego dotarliśmy, jest jakimś ślepym zaułkiem. Ale obecna próba, i wierzę, że to jest jedna z takich lekcji, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj wyciągnęli z tego nauczania, z tego, co wierzę, że Bóg chce włożyć w nas, że obecna próba, przed którą staniesz, nie tylko zmieni ciebie, ale pokona rzeczy z twojej przeszłości. Pokona i zamknie rzeczy z twojej przeszłości, które za tobą się ciągną, przez które dzisiaj jesteś w miejscu, w którym wydaje ci się, że jest źle. Jeśli stawisz czoła po Bożemu temu, co przed tobą stoi, to Bóg zamknie za tobą drogę do tego, co jest w twojej przeszłości. To, co jest problemem twojej przeszłości. To, co stoi za tobą i co może ci przypomina, ale pamiętasz, co zrobiłeś? Ale pamiętasz, jaki byłeś? Ale wiesz, no wychodzisz z takiego domu. Ale wiesz, no masz taki i inny problem. Ale Bóg chce, żebyś wyciągnął lekcję, że obecna próba pokona rzeczy z przeszłości. Tak jak morze zakryło Egipcjan i oddzieliło Izrael od Egiptu. To, co powiedział Mojżesz do nich, już nigdy więcej nie będziecie patrzeć na Egipt, już nigdy więcej nie będziecie jego niewolnikami, już nigdy więcej to, co jest za wami, nie będzie już waszym problemem. Już nie zobaczycie ich. W 14 rozdziale, w 15, 16 wersecie czytamy takie słowa. Dlaczego wołasz do mnie? To jest niezłe, nie? Że Pan Bóg nie dość, że doprowadza ich do tego miejsca. Kiedy Mojżesz woła, to Pan Bóg mówi, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, aby ruszyli. Ty zaś podnieś swoją laskę, wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je. No proste zadanie, nie? Każdy z nas, gdyby coś takiego usłyszał, dlaczego do mnie wołasz, wyciąg laskę nad morze i rozstąp je, no to każdy z nas idzie i rozstępuje morze. Takie słowa słyszy Mojżesz. Takie słowa słyszy w momencie, kiedy woła do Boga. Dlaczego takie rzeczy słyszy? Dlatego, że czasami, kiedy Bóg nam coś mówi, to my dalej stoimy, to my dalej rozpaczamy, a Bóg mówi, ja już mam rozwiązanie, nie wiem, dlaczego dalej do mnie wołasz. Dlaczego dalej do mnie wołasz? Po prostu zacznij działać. Nie możesz zobaczyć, to jest taka druga lekcja, nie możesz zobaczyć Bożego działania, gdy cały czas będziesz tak, jak Izrael stał na tej pustyni, na tej plaży. Tylko musisz ruszyć. Musisz ruszyć i pokazać, że ufasz Bogu, pomimo, że przed tobą jeszcze jest morze. Mojżesz też musiał coś zrobić, musiał wyciągnąć rękę i zaufać Bogu, że morze się rozstąpi. Nie możesz stać w miejscu, kiedy Bóg do ciebie mówi. Jeżeli chcesz zobaczyć Jego rozwiązanie, jeżeli chcesz zobaczyć Jego rozwiązanie, to ty nie możesz stać w miejscu. Bóg mówi do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Przecież wiesz, co trzeba robić. My często wiemy, co trzeba robić. Najczęściej wiemy, co trzeba robić. Bóg do nas mówi, mamy Boże Słowo, mamy Boże prowadzenie, mamy Ducha Świętego, ale często stoimy, rozpaczamy i biadolimy, tak brzydko mówiąc, nad tym, co nas spotkało. Ale Bóg chce czegoś innego dla nas. Bóg chce koniec wspominania tego, jak kiedyś było. Koniec domówienia o tego, z czego wyszliśmy i w czym mogliśmy zostać, bo chociaż to znaliśmy. Ale czas rozpocząć podróż, czas rozpocząć drogę, czas rozpocząć wyprawę, która sprawi, że zmieni się twoje życie, która sprawi, że to, co dzisiaj przeżywasz, to, co stoi przed tobą, stanie się tylko i wyłącznie tym, że będzie Bóg uwielbiony. To, co stało się, kiedy Izrael ruszył, wspominamy my dzisiaj. To, co stało się, naukowcy czytają, kombinują, próbują, przeliczają, jak to jest możliwe, że morze się roztąpiło. Są dowody historyczne, więc wiedzą, że coś takiego musiało być, mieć miejsce, bo znajdują ślady rydwanów, kół, nawet uzbrojenia egipskiego. Ale ciężko jest to wytłumaczyć po ludzku. Nie jest to coś prostego, co można powiedzieć, no stało się, no morze się roztąpuje, to się tak zdarza. Więc nie wiem, ja ze swojego życia nie słyszałem ani wspomnień nikogo, nie znam, kto powiedział, no pamiętam, jak się morze roztąpiło. Nie, to się stało tylko wtedy tam, dlatego że Pan Bóg tak uczynił. Dlatego, że lud ruszył, Mojżesz podniósł rękę. Lud ruszył i przeszedł po suchym gruncie, tak jest napisane. Wydarzenia, które mogą stać się w twoim życiu, może nie stały się u nikogo innego w innym życiu. Powiesz, no ale ktoś nie przeżywa takich rzeczy jak ja. A kto przeżywa takie rzeczy jak Izrael? Kto przeżywa takie rzeczy jak oni przeżyli? Nikt. Znaczy Bóg ich zostawił? Nie. Bóg był z nimi i jest z nami. Musisz przejść przez morze. Wiecie, w psalmie 103 napisane jest tak, werset 12. Jak daleko wschód od zachodu, tak oddali od nas nasze występki. Jak daleko wschód od zachodu, tak oddali od nas nasze występki. Tak mówi psalm 103. Kiedy Izrael ruszył i przeszedł, Egipcjanie ruszyli za nim. Ale to już nie była ich rzeczywistość. Wiecie, też ciekawą rzeczą jest to, zaraz do tego przyjdziemy, ale kiedy Egipt ruszył, Egipcjanie ruszyli, to morze, Mojżesz wyciągnął znowu rękę i to morze ich zakryło. Oddzieliło lud wybrany od Egiptu, pokonało ich przeciwników, pokonało rydwany, zatopiło to wszystko. Czyli coś, przed czym stali, to, co było ich problemem, pokonało to, co ich ścigało. Można powiedzieć, dwa problemy załatwione za jednym razem. Ale tak może być w twoim życiu. Dzisiaj to, co przed czym stoisz, może właśnie z tego powodu przed tym stoisz. Nie po to, żebyś narzekał, ale po to, aby się zmieniło dużo więcej niż sam sobie myślisz. Bóg nie chciał ich tylko przeprowadzić przez morze. Bóg chciał, żeby sprawa Egiptu została zakończona raz na zawsze, jeśli chodzi o Izrael. I została zakończona. Faraon utonął razem z całym tym wojskiem w morzu. Ale ten problem odciął ich całkowicie od Egiptu. Morze zalało. Tak jak chrzest, o którym mówiliśmy. Tak jak chrzest, kiedy bierzesz chrzest, to dajesz światu i wszystkim znać, że ty jesteś osobą, która rozpoczyna nowe życie. Od której grzech, za który grzech został zapłacony. Wody zalały się, wstajesz jako nowe stworzenie. Coś za tobą zostaje. Zaczynasz i pokazujesz, że zaczynasz żyć w inny sposób. Może jeszcze wielu rzeczy nie rozumiesz, może jeszcze wielu rzeczy nie wiesz, może jeszcze wielu rzeczy nie rozumiesz i nie wiesz, jak dalej iść, ale pokazujesz, że idziesz już za Bogiem, że wody zatopiły to, co było w twoim starym życiu. Twoje stare życie zostaje za tobą. To, co jest teraz, jest nowe. Izrael przechodzi na drugą stronę i Bóg nie chce, żeby już żyli po staremu. Izrael przychodzi na drugą stronę, morze zalewa Egipcjan i to, co jest teraz, to będzie tylko nowe. Taką przyszłość Bóg ma dla ciebie i dla mnie dzisiaj, kiedy zmierzysz się z tym, przed czym stoisz. Jest napisane, że kiedy Izrael ruszył, to anioł przeszedł z przodu na tył. Anioł Pana przeszedł na tył i dla Egipcjan to była ciemność, ale dla ludu wybranego była to jasność. Boże rozwiązania właśnie tak działają. Czasami, kiedy patrzysz po ludzku, to myślisz sobie, no to niemożliwe, że zadziałało, a jednak. I Biblia o tym mówi. Biblia pokazuje nam przykłady ludzi, którzy właśnie w taki sposób postępowali. Ludzi, którzy ufali Bogu, których rozwiązania wcale nie wydawały się takie łatwe, proste i oczywiste, czemu na to nie wpadli wszyscy inni. Już pierwsze zdobycie Jerycha, o którym kiedyś mówiłem, to już jest niesamowite. Która armia, gdyby usłyszała, wiecie, będziemy zdobywać to miasto przez uwielbienie, no by się na to zgodziła. Jakiej broni użyjemy? No trąb, będziemy śpiewać dookoła i mury padną. No dla świata rozwiązanie raczej bliższe ciemności niż jasności. Nikt nie wiedziałby, co robić. A dla ludu Bożego nie. Czasami Bóg każe ci uwielbiać w miejscu, w którym jesteś, chociaż wszystko mówi ci, że to ostatnią rzeczą, którą teraz masz robić, to uwielbienie. Kiedy anioł przeszedł, to dla Egipcjan była to ciemność, ale dla Izraela była to jasność. On im pokazywał drogę. Kiedy Bóg pokazuje ci drogę, to nie patrz na to, że może to jest rozwiązanie, które wydaje ci się śmieszne. To nie patrz na to, że wydaje ci się dzisiaj, że no jak to? Gdzie Piotr wyszedł z łodzi podczas burzy. To nie jest logiczne rozwiązanie. Zresztą pomysł, że Panie, jeśli to Ty, to każ mi przyjść do siebie, pokazuje, że Pan Jezus mówi przyjdź. Czy to jest logiczne rozwiązanie? Czy gdybyś ty usłyszał podczas burzy rozwiązanie, że najlepszym rozwiązaniem, żeby sprawdzić, że to jest Pan Jezus, to jest wyjść z tej łodzi? No nie wydaje mi się, że to jest coś, co chciałbym zrobić. Ale jednak Piotr to robi, idzie po wodzie. Jest moment, kiedy tonie. I co Pan Jezus do niego mówi? Dlaczego zwątpiłeś? To była lekcja, którą miał wyciągnąć. Miał ufać Bogu. Tak jak poszedł za tym swoim wyznaniem. Panie, jeśli to Ty, każ mi przyjść do siebie. Ufaj temu, co mówisz do Boga. Ufaj temu, co wychodzi z Twoich ust, kiedy mówisz do Boga, kiedy wyznajesz Mu swoją miłość, kiedy mówisz, że jest wielki. Nie tylko dzisiaj, w niedzielę, kiedy jest fajnie, kiedy jest miło, kiedy jest uwielbienie, kiedy są ludzie obok, których znasz i którzy wszyscy podnosimy ręce. Ufaj Mu, kiedy przychodzi poniedziałek. Bóg może z alkoholika uczynić kochającego ojca. Bóg może uczynić z rozbitej rodziny złączoną rodzinę. Bóg jest tym, który nas prowadzi. On cię nie zostawił. On nie pozostawił ciebie w miejscu, w którym dzisiaj jesteś. On nie zostawił nawet tego ucznia, który zaczął tonąć. Piotr nie został w tym miejscu. No, nie ufałeś mi, to sobie teraz radź. Trudno, trzeba było mi ufać. Nie, on został w tym miejscu. Nie, on nie został, on... Dziękuję. On nie został w tym miejscu. Pan Jezus nie zostawił go w tym miejscu. Więcej, on wyciągnął go stamtąd. Nawet jeśli miałeś moment zwątpienia, nawet jeśli przyszedł moment, kiedy przestałeś ufać Bogu w Boże rozwiązanie, to ufaj, że Bóg cię chce wyprowadzić. W wersecie 14 rozdziale 20 wersecie czytamy tak. Szedł więc między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Ten był dla Egipcjan obłokiem ciemności, tak jak powiedziałem. Obłokiem ciemności dla Egipcjan. Właśnie to rozwiązanie może ci się wydawać tym obłokiem ciemności. Po ludzku. Ale dla ciebie będzie tą drogą. Będzie tą pochodnią, która wskazuje ci, gdzie masz postawić krok. Jak masz iść za Bogiem. Jak masz Go naśladować. Boże rozwiązania są zrozumiałe dla ludu Bożego, a stają się często całkowicie ciemnością dla innych ludzi. To nas przeprowadza przez nasze życie i to jest Boża mądrość. Dlatego, że kiedy Bogu ufamy, to dzieją się Boże rzeczy. Naaman 7 razy musiał się zanurzyć. Kolejny przykład takiej historii, w której widzimy, jak człowiek musi zrobić coś, co wydaje się nawet dla niego samego głupie. Przecież ma lepsze rzeki. Boże rozwiązania tak wyglądają. Bóg chciał, żeby doprowadził lud wybrany do tego morza. Bóg doprowadza dzisiaj ciebie do morza, przed którym stajesz i Bóg chce, żebyś nie przestał biadolić, przestał mówić, jak to jest źle, jak jesteś, w jakiej jesteś pułapce życiowej, ale abyś wyciągnął rękę do Boga, abyś ruszył do przodu i abyś zobaczył Boże działanie, aby morza w twoim życiu się rozstąpiły i przykryły to, co dzisiaj oddziela cię od Boga, co dzisiaj oddziela cię od może twojej ziemi obiecanej, od tego, o co się modlisz, od tego, czego pragniesz. Bóg chce cię używać. To jest właśnie Boże prowadzenie, kiedy mu ufasz. Przed czym dzisiaj stoisz? Co jest dzisiaj problemem? Co jest przeszkodą w twojej przeszłości? Co dzisiaj cię blokuje, by pójść dalej? Może cały czas żyjesz tym, że pochodzisz z rodziny alkoholickiej? Może żyjesz tym, że zostajesz skrzywdzony? Ja nie umniejszam tych spraw. Ja nie mówię, że są nieważne. Ja nie mówię, że to są rzeczy, które są błahe. Sam z wieloma rzeczami muszę się zmagać, które pochodzą z tego, że źle pewne decyzje podjąłem. Pewne rzeczy pochodzą z tego, że sam wprowadziłem się w pewne niewole, których nie powinno być. Ale Bóg bardzo jasno i wyraźnie przez tą historię ostatnio przypomniał mi, że mam mu ufać. Przestać non stop biadolić, przestać narzekać, przestać patrzeć i mówić, jak to może inni mają dobrze. Przestać mówić, jak było dobrze, kiedy było się niewolnikiem. Przestać być mentalnym niewolnikiem w swoim życiu. Dlatego, że Pan Bóg powołuje cię do tego, żebyś był wojownikiem. Co my mamy przywdziać? Zbroję Bożą. Zbroję przywdziewa się do czego? Do tego, żeby walczyć. Do tego, żeby stawić opór. Czy Pan Bóg nam każe gdzieś uciekać przed szatanem? On mówi, przeciwstawcie się mu. Ale nie możesz się mu przeciwstawić, jak jesteś rozebrany. Nie możesz się mu przeciwstawić, jak nie jesteś w armii. To wojsko jest powoływane do tego, aby przeciwstawiać się przeciwnikowi. My jesteśmy Bożym ludem. My jesteśmy ludem, który został wybrany. My jesteśmy tymi, których Bóg powołuje. Ty dzisiaj siedzący w tej ławce jesteś tym, którego Bóg powołuje do tego, aby przeciwstawił się diabłu. Daje ci pełny oręż do tego, daje ci zbroję pełną. Możesz o tym przeczytać w Bożym Słowie. Ale Bóg nie chce, żebyśmy tylko czytali, wiedzieli, mieli teorię i mówi do nas tak jak do Mojżesza. Dlaczego do mnie wołasz? Wstań i zacznij żyć. Wstań i zacznij być człowiekiem, którego Bóg może użyć. Wstań i bądź tym, który gdy pójdzie, to może się rozstąpić, dlatego że Bóg jest z nim. Oni przeszli suchą nogą. Przeszli po suchym gruncie. Tak możesz przejść przez problem, przed którym dzisiaj stoisz. Wierzę, że Bóg chce to do ciebie, każdego z nas dzisiaj i także do mnie to powiedzieć. Ale to się nie stanie, jeśli będziesz tylko stał na plaży i narzekał. To się nie stanie, jeśli nie zaufasz Bożemu Słowu. To się nie stanie, jeśli nie zrobisz tego kroku do przodu. Nie zobaczysz kolejnego kroku. Może nie widzisz całej ścieżki. Ja nie wiem, czy ten anioł im wskazywał całą ścieżkę do końca. Ale na pewno zobaczyli, że morze się przed nimi rozstępuje i ruszyli. Drugą rzeczą, którą w tym miejscu jest, do której Bóg nas doprowadza, bo w tym miejscu już nie ma drogi powrotnej. Bóg nie chce, żebyś miał zawsze jakiś most powrotny do starego życia, bo wie, że tam nic dobrego cię nie spotka. On doprowadził Izraela do tego miejsca, dlatego że Izrael w tym miejscu wiedział, że jedyne, co może ich z tego miejsca wyprowadzić, gdy już to przeżyli, to jest Bóg. To jest kolejną siłą, którą możesz wyciągnąć z takiej lekcji. Jeśli zaufasz Bogu, pójdziesz w to, będziesz oglądał rzeczy, których normalnie byś nie oglądał, dlatego że zaufałeś Bogu, to co zobaczysz, będzie taką siłą, która cię poprowadzi dalej. Będziesz mógł powiedzieć innemu, wiesz co, ja zaufałem Bogu w tym miejscu. Wiesz co, pochodzę z takiej i takiej rodziny, ale Bóg mnie wyprowadził. Pochodzę z takiego i takiego miejsca i Bóg mnie zmienił. Chorowałem na taką chorobę, Bóg mnie uzdrowił. Przeżyłem trudy, których myślałem, że nie dam rady przeżyć, ale Bóg mnie wyprowadził. Miałem depresję i nie wiedziałem, jak dalej żyć, ale Bóg mnie uzdrowił. Dlaczego? Bo mu zaufałem. Ale nie doświadczysz tego, jak będziesz stał tylko na plaży i narzekał. Doświadczysz wtedy tylko zgorszenia, zgoryczy, takiego uczucia, że wszystko jest bez sensu. Jeśli idziesz za Bogiem i chcesz, by... Końcówka tego fragmentu mówi takie słowa. Izrael widział to wielkie dzieło, które Pan dokonał nad Egipcjanami i lud się bał Pana i uwierzył Panu oraz Mojżeszowi i jego słudze. I uwierzył Panu. Chcesz uwierzyć Panu? Może dzisiaj nie masz takiej wiary nawet, że może się przed tobą roztąpi, przed którym stoisz. Ale jeśli ruszysz, to patrzcie, na końcu tej historii pisze dopiero i Izrael uwierzył Panu. Wiemy jeszcze, mamy z tyłu głowy to, że oni dzisiaj uwierzyli, ale kiedy przyjdzie kolejny problem, to już było gorzej z tą wiarą. Ale Bóg znowu rozwiązywał to przez Mojżesza. Wydawało się, że teraz będą mu już ufać i znowu. Później poszli i oglądali ziemię obiecaną i znowu. Tylko dwóch widziało ją dobrze, reszta widziało tragedię. Bo to nie jest wybór, który masz podejmować jednokrotnie. To nie było tak, że oni przeszli przez to morze i już więcej nie było nic do przechodzenia, nie było już żadnych trudów. To się tak czasami nam wydaje, że kiedy już coś przeszliśmy, to się już wydaje, że teraz będzie z górki. No jak już Egipcjan pokonaliśmy, przeszliśmy przez morze, no to teraz musi być z górki. A to się okazuje, że nie. Tylko, że zapominamy najważniejszej lekcji. Kto jest z nami? Kto nas prowadzi? Do czego nas prowadzi? Dobre rzeczy nie są tanie. Dobre rzeczy w naszym życiu nie są tanie. Bóg chce dobrego życia dla nas, ale to nie znaczy, że będzie proste. To nie znaczy, że będziesz wszystko miał i wszystko będzie się układało tak, jak chcesz. Często będziesz stał przed problemami, przed którymi normalnie byś nie stał. Pewien człowiek, który zajmował się badaniem kosmosu, właściwie bardziej budową statków kosmicznych niż kosmosu badaniem, mówił, że największe osiągnięcia w dziedzinie kosmonautyki powstały wtedy, kiedy stanęli przed największymi problemami. Nigdy wcześniej i nigdy później nie odkrywali tak wielkich rzeczy, wtedy, kiedy stawali przed problemem ciągu silnika, zasysania paliwa w przestrzeni kosmicznej. To właśnie wtedy odkrywali największe i najlepsze rozwiązania, których dzisiaj nawet my korzystamy w naszych samochodach i różnych rzeczach, których wydają nam się już dzisiaj takie łatwo dostępne. Możemy pójść na łatwiznę, ale to nie doprowadzi nas dalej, to nie poprowadzi nas bliżej Boga. Kiedy idziesz na łatwiznę, kiedy wybierasz szeroką drogę, nie stajesz się kimś, kto idzie w kierunku, w którym powinien iść. Bóg nie chce, żebyś wybierał prostej drogi. Bóg chce, żebyś wybierał drogę i wstawia cię. Ta historia nas tego właśnie ma uczyć, bo to Bóg ich w tym miejsce prowadzi, że masz wybierać tą trudną drogę, że masz być człowiekiem, który idzie w to miejsce, dlatego żeby być bliżej Boga, dlatego żeby Go znać lepiej, dlatego żeby twoje życie się zmieniło, dlatego żeby inni mówili, wow, ja cię takiego nie znam, ja cię znam całkiem innego, ja cię znam rozbitego, ja pamiętam twoją rodzinę, ja wiem, jak ty wyglądałeś kiedyś, ja wiem, jak ty się zachowywałeś, a dzisiaj jesteś innym człowiekiem. I komu wtedy oddasz chwałę sobie? Powiesz, no wiesz, taki jestem. Komu można było oddać chwałę w tej historii? Izraelowi za ich odwagę, męstwo i wielką strategiczną myśl techniczną? Nie, Bogu. Kiedy idziesz przez to, oddajesz chwałę Bogu, poznajesz Go lepiej, stajesz się kimś, kto jest użyteczny nie tylko dla siebie samego w swoim życiu, ale dla innych. Bo tu jest napisane, że też czasami nad tym przechodzimy, bo może jest to takie niemodne, takie no, niepoprawne w Kościele, bo tutaj jest napisane, że też uwierzyli Panu, i to się nam podoba, to jest takie pobożne, oraz Mojżeszowi, jego słudze. Uwierzyli Mojżeszowi. Mojżesz tutaj był tą osobą, która cały czas wiedziała, że Pan Bóg zadziała. Ty też możesz być taką osobą. Ja wiem, że patrzysz może dzisiaj przez pryzmat tego właśnie, jaki jesteś i z czym sobie nie dajesz rady, ale Pan Bóg w ten sposób na ciebie nie patrzy. To tylko ty tak patrzysz i diabeł chce, żebyś tak patrzył. Pan Bóg patrzy na ciebie jak na osobę taką jak Mojżesz. Bohaterowie wiary to nie jest historia o ludziach, którzy byli tam kiedyś, byli fajni, byli no, tacy wybitni, tylko to są ludzie, którzy często, w większości nieczęsto, to byli ludzie, którzy byli albo pasterzami, albo ludźmi, którzy byśmy nigdy nie postawili. No, gdy Pan Jezus wybierał uczniów, no to Paweł, tak, okej. Okay. Paweł, który był później powołany, no to uczony, obywatel Izraela, Rzymu, faryzeusz wśród faryzeuszy, no to tak, taką osobę bym wybrał. Ale Piotr? Rybak? Człowiek, który wie lepiej od każdego, nawet od Pana Jezusa? Ale Pan Jezus go wybrał. Pan Jezus nie widział go takim, nawet jak on sam siebie nie widział. Kiedy on mówił, Panie Jezu, ja się Ciebie nie wyprę, to Pan Jezus powiedział, wyprzesz się. Kiedy go spotkał po zmartwychwstaniu, to Pan Jezus na co jego oczy kieruje? Pan Jezus nie wspomina. Nie mówiłem? A nie mówiłem? Pamiętasz, co Ci powiedziałem? Nie, on mówi, miłujesz mnie. On kieruje oczy Piotra na miłość, którą Bóg ma do Ciebie. Do Ciebie i do mnie. Nie ma znaczenia, co zrobiłeś. Nie zaskoczyłeś Boga swoim zachowaniem. Izrael nie zaskoczył Boga. Nie masz czym zaskoczyć Boga. Bóg Ciebie widzi inaczej, niż Ty sam siebie widzisz. Bóg Cię widzi jako osobę, która jest w stanie przejść przez morze, przed którym dzisiaj stoisz. I Bóg chce Ciebie właśnie do tego użyć. Chce, żebyś to Ty był tym, który wyciągnie rękę i powie, nie sprzeciwiam się temu, przed czym dzisiaj staję. Chcę przez to przejść i chcę być zwycięski, dlatego że Ty jesteś Bogiem, któremu zaufałem. Dlatego, że Bóg, któremu ja ufam, jest żywy. To nie jest historia. Ja nie chcę być mentalnym niewolnikiem. Nie chcę, żeby kajdany, które Bóg ze mnie ściągnął i powiedział, jesteś wolny. Sam sobie zakładam i mówię, nie, ale wolę jednak te kajdany. Tego Bóg dla ciebie nie chce. To my tak postępujemy. Ale Bóg patrzy inaczej na ciebie. Bóg przez dzisiejsze problemy chce rozwiązać twoje problemy z przeszłością. Problemy, które dzisiaj stajesz, będą tym, przez co zobaczysz, jaki jest Bóg, jeśli Mu zaufasz. Amen.